Pan Jan Łopuszański dla portalu prokapitalizm.pl. Panie pośle, jak ocenia pan to, co się obecnie dzieje wśród elit politycznych? Jak nazwałby pan atmosferę panującą w Sejmie?
Bardzo trudno jest mi wypowiadać się o atmosferze, ponieważ w tej chwili postrzegam ją wyłącznie przez pryzmat mediów, które akcelerują i wyolbrzymiają konflikty, które zawsze zachodzą w Sejmie. Oczywiście tego typu instytucja jak Sejm, niektóre inne podobne, które odbywają się w sposób ubrany w pewne normy prawne, spory publiczne, jest niezbędna społeczeństwu. Natomiast skala napięć przybrała poziom niebywały. Najbardziej dla mnie zdumiewające jest to, że formacje, które jako dwie główne dzisiaj są wymieniane, czyli Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość, są formacjami, które w kluczowych punktach programowych wcale się tak wiele od siebie nie różnią. Konkurują de facto o władzę, to znaczy o nie tyle realną władzę, ile opanowanie nad instrumentami administracyjnymi w bardzo złożonym systemie polityczno-gospodarczym współczesnego świata, którego Polska częścią tego świata się stała, i oni na emocjach negatywnych usiłują zbudować pozory odmienności swojej. W ten sposób opinia publiczna jest nie tylko ekscytowana bez przerwy różnymi złymi wydarzeniami, jak to ostatnio miało miejsce, jest wprowadzana w błąd co do istoty sporu. Natomiast całego szeregu spraw ważnych nikt nie podnosi.
Czy w tej sytuacji ma szansę narodzić się jakaś trzecia siła, opcja, która nie przypominałaby ani Platformy, ani PiS-u, a która mogłaby zaistnieć w życiu publicznym?
Wydaje mi się, że ból jest jeszcze za mały i prawda o, jak powiedzieć, manipulacyjnej naturze tego zjawiska jeszcze nie w pełni dotarła do dostatecznie szerokich rzesz społecznych. Ostatnio miałem okazję obserwować bardzo ciekawą dyskusję w telewizji, którą organizował pan Pospieszalski, gdzie strony debatujące o tym karygodnym mordzie w Łodzi przyznały, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewną grą polityczno-medialną, w czym z jednej strony zwracał na to uwagę pan Rafał Ziemkiewicz, który dość regularnie krytykuje tego typu elementy gry, a z drugiej strony przyznawał, że tak jest i nie należy do tego nadmiernej wagi przykładać i po co te emocje, pan Ernest Skalski z Gazety Wyborczej. Jeżeli na tym poziomie przyznawane jest, że komunikaty dawane opinii publicznej to są komunikaty w konwencji gry i opinia publiczna powinna być tak mądra, żeby rozumieć, że to chodzi tylko o grę, i tutaj bardzo słuszną uwagę przedstawił w tej debacie właśnie Ziemkiewicz, że to może byśmy się umówili na uczciwość i przyzwoitość, po prostu dokładnie, jeśli chodzi o media, na oparcie dyskusji o prawdzie, o argumenty rzeczywiste, a nie o to, że ktoś ma krzywy nos, inaczej zawiązany krawat, a w ogóle kiedyś zrobił coś inaczej, mi się nie podoba, a ja mam coś przeciwko niemu.
Czy pana zdaniem to jest w ogóle poważna debata? Czy Polska, sprowadzając spór polityczny do tego, co pan powiedział, ktoś ma krzywy nos, czy ma krzywe nogi, no z krajem poważnym?
Poważna debata, po pierwsze, odbywała się w Polsce w pierwszych miesiącach po czerwcu 1989 roku o pewnych założeniach ustrojowych. Generalnie była zgoda na rozwiązania demokratyczne, ale także na przypisanie międzynarodowe Polski. Wtedy pogrzebano szansę na budowanie rzeczywistej niepodległości i zastąpiono podporządkowanie Moskwie podporządkowaniem Brukseli i Berlinowi. Po drugie, w następnych latach odbywała się ogromna dyskusja dotycząca prywatyzacji. Na kanwie procesów prywatyzacyjnych, które się wtedy działy i które nie były niczym więcej jak rabunkową wyprzedażą polskiego majątku w ręce obce. Przypominam, że wprawdzie państwowe władztwo majątku produkcyjnego nie jest najlepszym sposobem zarządzania gospodarczego, ale trzeba dla przesunięcia jego do rąk prywatnych mieć po pierwsze tytuł i musi być jakaś ekwiwalentność ekonomiczna, a w sytuacji, gdy tego zabrakło, gdy na wyjściu społeczność polska okradziona, odarta przez socjalistów z jakiejkolwiek własności nie mogła przystąpić jako równoprawni partnerzy do ekwiwalentnego zakupu, przejęcia poszczególnych części polskiego majątku, doprowadzono do tego, że Polska w tej chwili już chyba nawet nie definiuje swojego własnego rynku. Jesteśmy częścią rynku międzynarodowego. Więc to była druga wielka dyskusja, która się toczyła. I trzecia wielka dyskusja, która była pochodną tej pierwszej, czy mam się wpisać, czy nie, w strukturę Unii Europejskiej. To zdumiewające dla mnie, kiedy czołowi liberałowie z antyetatystycznym slangiem na wizytówkach, jako w pierwszej linii ruszyli do namawiania nas do przystąpienia do skrajnie etatystycznej i socjalistycznej z ducha Unii Europejskiej. W tym tle odbyło się kilka bardzo poważnych sporów natury moralnej. Spór dotyczący ochrony życia dzieci narodzonych, w tej chwili trwa spór dotyczący in vitro. Gdzieś w tle czai się, ciągle jeszcze nie wypłynął na poziom ustawodawczy, ale należy przy rozwoju tych procesów się spodziewać, że kiedyś do tego dojdzie spór o eutanazję, bo w pewnej jednej konwencji. Czyli generalnie spór o to, czy fundamentem ustawodawstwa polskiego ma być prawo naturalne, czy nie. No i proszę zobaczyć. No i ostatnio jeszcze finał sporu o podległość Unii Europejskiej, czyli traktat lizboński, w której Platforma i Prawo i Sprawiedliwość zajęły takie samo stanowisko. W sprawach reformy artykułu 38 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zajęły takie samo stanowisko. Krótko mówiąc, najbardziej elementarne postulaty Polski nie mają dzisiaj obrońców. Ja należę do tych Polaków, którzy w dzisiejszym Sejmie nie jesteśmy reprezentowani.
Wspomniał Pan o końcu lat 80., o tym, że nie przeprowadzono tak zwanej uwłaszczenia, ale nie przeprowadzono również reprywatyzacji, czyli tego, czego moim zdaniem przynajmniej powinno się zacząć naprawianie Polski po 89 roku.
Chcę przypomnieć, że w krótkotrwałym, paromiesięcznym epizodzie rządu pana Jana Olszewskiego wiceminister spraw gospodarczych, nie żyjący już dzisiaj, Janusz Krzyżewski, mój przyjaciel i nauczyciel polityki, przygotował dobry projekt ustawy reprywatyzacyjnej, który rząd pani Hanny Suchockiej wrzucił do kosza natychmiast, jak tylko nastał. Myślę, że wrzucił go pod naciskiem różnych kręgów międzynarodowych, które nie były zainteresowane zastosowaniem w Polsce rozwiązań dyktowanych dobrym Polski. Od tego momentu sprawa się jadzi aż do dzisiaj. Były przeróżne, jedne gorsze od drugich, pomysły ustawodawcze, które przede wszystkim nie zaspokajały poczucia sprawiedliwości. Kiedy mówimy o własności, to bardzo ważną jest kwestią, w jaki sposób ja tę własność nabyłem. Albo ją wypracowałem własnymi rękami, albo zarobiłem tyle pieniędzy, że ją kupiłem. Mogłem ją od kogoś otrzymać w formie darowizny, spadku. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami takimi, na przykład na jakimś konferencji, to autentyczny fakt, na konferencji poświęconej przemysłowi zbrojeniowemu, prezes Rady Ministrów stara się być jak najbardziej miły i zapewnia, że będzie prywatyzacja prowadzona, tu wstaje jakiś przedstawiciel kapitału i zapyta, i pyta premiera RP: panie premierze, czy ta prywatyzacja będzie prowadzona przez upadłość, czy przez zaniżenie kapitału? W tym momencie premier powinien prosić prokuratora o pomoc, a premier dalej się wdzięczy. Czyli krótko mówiąc, nastawienia rabunkowe doszły do takiego poziomu, że można je negocjować w sposób jawny. W jaki sposób można uczyć ludzi szacunku dla własności? W tych warunkach, że prawo, takie prawo nie uczy szacunku dla własności. Podam panu inny przykład, to z czasów 90. rok, tworzenie prawa samorządowego. Wszystkie elementy nieruchome na terenach gminnych przekazano ustawą do dysponowania samorządom. I oto mamy pewną wieś, w której żyją jeszcze starzy ludzie, którzy tymi ręcami wznosili dom wiejski. Tam kiedyś była szkółka, jest sklepik, który utrzymuje ten dom. Czasem są wesela, trochę on niszczeje, no bo tam władze nie dbały, ludziom odbierano władztwo, no ale wraca normalna Polska, ludzie będą władać swoim wiejskim domem. Nie, okazuje się, że nie tylko że nie władają, ale samorząd gminy, poczuwszy się nagle właścicielem, sprzedaje byle komu ten dom za jakieś pieniądze i na cokolwiek to przekształca. W jaki sposób ten człowiek, który jeszcze pamięta, jak swoimi rękami taszczył cegły na budowę tego domu, będzie swojego syna czy wnuka uczył szacunku dla dobra wspólnego i dla własności publicznej.
Ja postawię kropkę na i, jeśli chodzi o reprywatyzację, i dodam, że agencja rolna, która obecnie zawiaduje majątkami, które miały podlegać reprywatyzacji, będzie te majątki sprzedawać. Oczywiście byli właściciele mają prawo pierwokupu. Jeśli się nie zdecydują, to majątek ma być wystawiony na licytację.
No właśnie, tylko to jest sytuacja, w której ktoś, kto napisał...
Złodziejowi trzeba będzie płacić za to, żeby oddał.
Dokładnie. I to w sytuacji, ale mało tego, i to w sytuacji, to z góry wiadomo, że ogromna część tych właścicieli nie dysponuje środkami płatniczymi umożliwiającymi zakup. I co więcej, nie dostanie w systemie polskich banków środków kredytowych na zakup, bo system polskich banków jest de nomine polski. A że w takich instytucjach jak spółki bankowe dominuje prawo właściciela, a właściciel jest zainteresowany eksportem swoich towarów, swoich usług, czy zabezpieczaniem kreacji swoich kredytów na elementach majątkowych położonych tutaj, a nie wspieraniem nieszczęsnych Polaków, żeby oni się odkuli. A gdyby nastąpiło przekazywanie majątku, to wtedy poprzez mechanizm ksiąg hipotecznych i kredytu hipotecznego można by znakomicie odtwarzać polski obieg finansowy.
Wróćmy jeszcze na chwilkę do współczesności, znaczy w nawiązaniu do historii. Przed laty, gdy był pan posłem, zasiadał pan w jednym klubie między innymi ze Stefanem Niesiołowskim. Tworzyliście taką zgraną grupę, która no, miała konkretne, zdecydowane przekonania i miała odwagę domagać się ich realizacji. Czy dzisiaj otrzymuje pan relację jakieś z posłem Niesiołowskim?
Ostatnią relację, jaką pamiętam, to było wspólne uczestnictwo w jakimś programie z panią Moniką Olejnik, w którym Stefan Niesiołowski, jak z EKFO z panią redaktor, stanowił taran, mając zmusić mnie do przyznania tez, których przyznać nie chciałem. Później go już nie widziałem. Nie chcę komentować. Są rzeczy na świecie, których nie rozumiem. Może to moja słabość.
To już zupełnie na koniec. Jak pan przyjął decyzję o podpisaniu traktatu lizbońskiego przez prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Jak w kontekście tej jego decyzji wygląda dzisiejsza strategia PiS-u, gdzie bardzo często mówi się, że Polska traci niepodległość, natomiast jakoś tak cichcem omija się wątek traktatu lizbońskiego?
Powiem tak, nie tylko prezydent Lech Kaczyński go ratyfikował, ale ja chciałem przypomnieć, że zanim tekst traktatu został podpisany przez Donalda Tuska, i chyba przy współudziale Lecha Kaczyńskiego, to wcześniej pan premier Jarosław Kaczyński go parafował ze zastrzeżeniem dotyczącym sposobu liczenia głosów. Ale to jest zastrzeżenie wprawdzie ważne, ale dotyczące sprawy mało istotnej. Najistotniejszą rzeczą, która zdarzyła się w traktacie lizbońskim, to jest to, że zanikła dotychczasowa wspólnota europejska, zanikła dotychczasowa Unia Europejska, a na to wspólnota europejska, która była podmiotem prawa międzynarodowego, Unia Europejska, która nie była podmiotem prawa, choć przejmowała funkcje wspólnotowe coraz większym pakietem, na to powstała nowa Unia Europejska, obdarzona podmiotowością prawną, wyposażona we wszelkie cechy państwa. Przypominam, że państwo to jest taki podmiot prawa, który stanowi ludność, osiadła na określonym terytorium i wyposażona w suwerenną władzę. I traktat lizboński elementy tej władzy stanowi, przede wszystkim przez potwierdzenie wcześniejszych rozwiązań nadrzędności prawa wspólnotowego i rozstrzygnięć sądów wspólnotowych ponad prawem krajowym, w tym nad konstytucjami, ale co więcej, przez wprowadzenie kręgu tak zwanych kompetencji wyłącznych, czyli przypisanych organom Unii Europejskiej, w którym to zakresie państwa członkowskie przestają być w ogóle kompetentne. Unia Europejska staje się takim tworem pośrednim między konfederacją, federacją, to jest zresztą instatum ascendi z pewnymi elementami narastających, kroczących elementów umacniania instytucji unijnych. Jak w tych warunkach można twierdzić, że Polska zachowuje niepodległość i suwerenność, to ja nie wiem, ale o to, o wyjaśnienie tego dylematu proszę pytać tych, którzy podpisują, ratyfikują, parafują traktat lizboński, a potem twierdzą, że oni chcą niepodległości.
Jeśli tylko będzie okazja, na pewno to pytanie zadam. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Pan Jan Łopuszański dla portalu prokapitalizm.pl.